Radio Plus. Sedno sprawy.
Gościem w sprawie jest dzisiaj Adam Bielan, prezes Partii Republikańskiej, deputowany do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, panie prezesie, witam.
Dzień dobry.
Coś pękło, coś się skończyło w relacjach Warszawa-Kijów?
Nie określiłbym tego w ten sposób. Władze w Kijowie, które są pod olbrzymią presją wojenną, popełniają fatalne błędy dyplomatyczne w relacjach z nami, ale to jest problem Ukrainy, bo to Ukraina będzie za to płacić.
To jak będzie Ukraina w takim razie za to płacić? Bo rozumiem, że to brzmi trochę jak zapowiedź jakichś działań ze strony polskiego rządu, polskich władz, które będą miały negatywne konsekwencje dla Ukrainy.
Panie rektorze, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. My oczywiście nie ograniczymy w żaden sposób naszej pomocy militarnej dla Ukrainy, bo to jest kwestia bezpieczeństwa naszego kraju. Ukraińcy, walcząc z rosyjskim najeźdźcą, walczą również o bezpieczeństwo całej Europy Środkowo-Wschodniej i tutaj nic się nie zmieni. Natomiast w kwestiach gospodarczych będziemy postępować adekwatnie do tego, co robią ukraińscy politycy, którzy są pod olbrzymim wpływem ukraińskich oligarchów z sektora rolniczego. Ukraina musi zdawać sobie sprawę, że bez poparcia Polski jej zbliżenie z Unią Europejską nie nastąpi.
To oznacza, że Polska może zablokować drogę Ukrainy do Unii Europejskiej, bo ostatnio w tym studiu zresztą mówił to minister rolnictwa Robert Telus. Mówił, że jeżeli ukraińskie rolnictwo nie zmieni się mocno i nie będzie spełniało wielu warunków, które no, dzięki temu nie stanowiąc tak dużego zagrożenia dla polskiego rolnictwa, to możemy to członkostwo w każdym razie zablokować. Pan prezes też uważa, że Polska może stanąć na drodze Ukrainy do Unii Europejskiej?
Ja nie chcę mówić w tej chwili o blokowaniu decyzji, która nie jest w ogóle rozpatrywana. Członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej to jest kwestia wielu lat. Nawet najwięksi optymiści tutaj w Brukseli, bo łączy się z państwem, z Parlamentu Europejskiego w Brukseli, nie mówią o dacie wcześniejszej niż rok 2030, więc to jest bardzo długa perspektywa, w trakcie której Ukraina będzie potrzebowała pomocy Polski i my tę pomoc będziemy uzależniać w zależności od tego, jak będzie się zachowywać wobec całej Unii Europejskiej, wobec naszego kraju w szczególności, bo my musimy myśleć o naszych interesach. Pamiętajmy, że Ukraińcy nadużyli zaufania Polski i Unii Europejskiej, próbując sprzedać zboże na rynku wewnętrznym w Unii Europejskiej. My, otwierając granice dla ukraińskiego zboża, mówiliśmy wyraźnie, że chodzi o tranzyt tego zboża dla krajów potrzebujących, dla krajów, które cierpią głód, przede wszystkim w Afryce, w momencie, kiedy Rosjanie zablokowali drogę morską na Morzu Czarnym, w momencie, kiedy zajęli główny port w Mariupolu i uniemożliwili również eksport ukraińskiego zboża z Odessy. Temu miały służyć wszystkie korytarze transportowe, które biegły również przez nasz kraj. W momencie, kiedy okazało się, że Ukraińcy, powtarzam, nadużyli tego zaufania i próbowali lokować swoje zboże na rynkach europejskich, my swoją politykę zmieniliśmy i żądamy od naszych ukraińskich partnerów, żeby wyegzekwowali nasze partnerstwo w tym względzie w pierwotnie założonej kwestii.
No tylko to nie jest tak, że można rozlokować zboże bez zgody, bez zainteresowania na to zboże właśnie w konkretnym kraju. To ukraiński biznes dogadał się z polskim biznesem, jeżeli chodzi o to zboże, panie prezesie. To nie jest też tak, że polscy przedsiębiorcy...
Polskie władze na to zareagowały. Ukraińskiego zboża na naszym rynku nie będzie, bo nie na to się umawialiśmy. I Ukraińcy muszą się z tym pogodzić.
Panie prezesie, to jeszcze zacytuję słowa prezydenta Ukrainy z wczoraj, Wołodymyra Zełenskiego, jego wpis w mediach społecznościowych. Niepokojące jest to, jak niektórzy nasi przyjaciele w Europie odgrywają w teatrze politycznym solidarność, robiąc thriller ze zbożem. Może się wydawać, że odgrywają własną rolę, ale w rzeczywistości pomagają przygotować scenę dla moskiewskiego aktora. Nie wiem, czy idealne jest to tłumaczenie, sens w każdym razie łatwo zrozumieć. Jak pan ocenia te słowa?
Nie biorę ich do siebie. Żaden naród nie okazał więcej solidarności wobec Ukrainy, Ukraińców niż naród polski.
Ale chyba powinniśmy je do siebie wziąć, bo one chyba są, myślę, że adresowane do Polski, do Polaków.
Prezydent Zełenski o tym wielokrotnie mówił, natomiast my wspieramy i będziemy wspierać Ukrainę w jej starciu zbrojnym z Rosją. Natomiast warunkiem wstąpienia zarówno do Unii Europejskiej, jak i do NATO jest poradzenie sobie między innymi z problemem strukturalnej korupcji, która na Ukrainie niewątpliwie istnieje. Prezydent Zełenski wielokrotnie o tym mówił, niedawno zdymisjonował 6 wiceministrów obrony narodowej, pokazując, że korupcja na Ukrainie istnieje również w tym ministerstwie, które przecież odpowiada za toczenie walki z Rosją. Co dopiero mówić o resortach, o politykach związanych z agrooligarchami ukraińskimi. Przypomnijmy tym naszym słuchaczom, którzy tego nie wiedzą, jaka jest struktura agralna, rolna na Ukrainie. Tam nie ma małych, średnich rolników. Tam są potężne koncerny, bardzo często z udziałem kapitału zagranicznego, które mają olbrzymi wpływ na ukraińskie partie polityczne. Wielu polityków ukraińskich, wielu członków Wierchownej Rady siedzi w kieszeni po prostu tych koncernów i oni w tej chwili naciskają na Unię Europejską, na Polskę, niszcząc dobre relacje między naszymi krajami. I z tym problemem korupcji Ukraina również musi sobie jak najszybciej poradzić, jeżeli chce być członkiem czy NATO, czy Unii Europejskiej.
To jeszcze jedno pytanie o Ukrainę i o nasze relacje. Może podejście Polski do Ukrainy było naiwne w ostatnich kilkunastu miesiącach? Może
Nie było naiwne, bo co innego mieliśmy zrobić? Mieliśmy dopuścić do tego, żeby rosyjskie wojska rozlokowały się na granicy polsko-ukraińskiej, zajęły całe to terytorium i połknęły nie tylko Białoruś, nie tylko groziły nam z obwodu kaliningradzkiego, ale również wydłużyły naszą granicę z imperium Putina
o kolejne kilkaset. Nie, mówię po prostu o stawianiu jakichś warunków i oczekiwań konkretnych od początku. Nie mówię o tym, że samopomaganie było złe, warunki, tylko może warto było też oczekiwać politycznych decyzji ze strony Kijowa w zamian konkretnych.
Nie można było takich decyzji oczekiwać w pierwszym roku wojny, kiedy Ukraińcy dość rozpaczliwie się bronili i wtedy nieśliśmy im pomoc. Natomiast takie warunki będziemy stawiać w tej chwili, kiedy to państwo jest już w miarę stabilne i powtarzam, walczy też z wieloma problemami wewnętrznymi. Sam prezydent Zełenski wielokrotnie mówił o problemie korupcji. My też o tym mówimy i żądamy, żeby Ukraińcy poradzili sobie z problemem korupcji i wpływu oligarchów rolniczych na politykę ukraińską, bo te wypowiedzi, które płyną ze strony Kijowa, jakiegoś wiceministra do spraw rolnictwa, przepraszam, nie pamiętam jego nazwiska nawet.
Może też To nie są
wypowiedzi, które służą dobrym relacjom polsko-ukraińskim. My sobie takich słów po prostu nie życzymy.
Panie prezesie, to zapytam teraz o zachowanie policji wczorajsze wobec posłanki Platformy Obywatelskiej Kingi Gajewskiej. Na pewno widział pan jakieś krótsze, dłuższe filmiki, które pokazują to, co działo się w Otwocku. Jak pan ocenia zachowanie funkcjonariuszy? No, według nie tylko, mam wrażenie, polityków Koalicji Obywatelskiej, ale chyba mogę jakoś uśrednić głos opinii publicznej, to skandaliczne zachowanie, jeżeli chodzi o funkcjonariuszy wczoraj.
Nie zgodzę się z taką oceną, że to było zachowanie skandaliczne. Nikt nie stoi ponad prawem. Poseł na Sejm w momencie, kiedy zaczyna się interwencja poselska, policyjna, przepraszam, ma obowiązek wylegitymować się na filmie zamieszczonym przez policję. Widać wyraźnie, że funkcjonariusze proszą panią poseł o to, żeby się wylegitymowała. Nikt nie ma obowiązku wiedzieć w Polsce, kim jest Kinga Gajewska.
No ona mówiła, że jest posłanką i dalej tam była prowadzona do radiowozu.
Mówiła, naprawdę. Ale panie redaktorze, jest film na Twitterze.
Też oglądałem. Mówiła przed radiowozem.
Gdzie policja podchodzi do pani poseł, mówi, że jest oskarżona, czy podejrzewana o wykroczenie, nie ma zezwolenia na używanie tych urządzeń nagłośniających, nie ma zezwolenia na wiec w tym miejscu i policja prosi o to, żeby pokazała swój dokument tożsamości. W tym momencie pani poseł powinna wyciągnąć legitymację poselską.
Ale chwilę później mówiła, że jest posłanką, mimo to ją tam doprowadzono siłą do tego radiowozu, została wprowadzona w końcu. No nie wiem, czy naprawdę trzeba było aż takich środków.
Ja nie rozumiem, ale panie doktorze, dlaczego pani poseł tej legitymacji od początku nie pokazała. Tak jak każdy inny obywatel musiałby pokazać swój dowód tożsamości, gdyby szedł na tego rodzaju starcie. No umówmy się, pani poseł nie została zatrzymana
na
ulicy.
Starcie?
No na starcie, tak, bo dlatego, że ona nie została zatrzymana na ulicy, nie wiem, przechodząc na czerwonym świetle, tylko trzymała w ręce szczekaczkę po to, żeby zakłócić spotkanie, legalne spotkanie zgłoszone wcześniej z premierem. Kilka dni wcześniej pani poseł próbowała zakłócić spotkanie z wyborcami pana europosła Patryka Jakiego i widzieliśmy filmiki pan poseł Jaki udostępniły, pan poseł oddał jej mikrofon, dbał o to, żeby nikt z uczestników tego spotkania nie zrobił jej krzywdy. Chciał ją zresztą podjąć dyskusję na temat polityki migracyjnej, ale ona odmówiła, bo najwyraźniej zabrakło jej argumentów i szybko się oddaliła, więc proszę, my nie mamy.
Wasi ludzie też to robią, też przychodzą na konferencje polityków Platformy. No nie wiem, czy minister Ozdoba chociażby wspomnę, też przychodzi na konferencję i tam policja go nie legitymuje, nie...
Nie chodzi o przychodzenie na konferencję, tylko chodzi o zakłócenie legalnego zgromadzenia poprzez przyniesienie tak zwanej, brzydko mówiąc, szczekaczki. Ci ludzie, którzy przyszli w Otwocku na spotkanie z premierem, chcieli wysłuchać to, co on do nich mówić. Pani poseł Kinga Gajewska próbowała im tu zakłócić, prawda, krzycząc przez tą szczekaczkę do
no
ludzi.
Można
tak,
powiedzieć ładniej przez megafon. Jest też takie słowo megafon.
Przez megafon. Natomiast w tym momencie, ponieważ nie miała zezwolenia nie zgłosiła tego spotkania na policji, ani w żadnym innym urzędzie, policja miała prawo ją wylegitymować. W tym momencie pani poseł powinna pokazać swoją legitymację i sprawy by nie było.
Pani poseł, uważa pan, że trzeba w Polsce, żeby wyjść z megafonem i jakieś, nie wiem, hasła nawet wykrzykiwać, trzeba zgłosić to wcześniej odpowiednim służbom jako legalną manifestację. Naprawdę, nie wiem, to, że jesteśmy w kampanii wyborczej, może też... Ale... Nie tłumaczy tego, że trochę więcej, jeżeli chodzi o agitację, jakieś publiczne emocje i tak dalej, to naprawdę
nie
coś takiego
dopuszczalnego się działo. Ale wszystkich obowiązuje prawo. Mamy artykuł 52, paragraf 2, punkt 1 kodeksu wykroczeń. Kto przeszkadza lub usiłuje przeszkodzić w organizowaniu lub przebiegu niezakazanego zgromadzenia, podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny. To jest obowiązujące prawo w Polsce, które obowiązuje tak samo polityków Prawa i Sprawiedliwości czy innych partii, jak i polityków Platformy Obywatelskiej.
Policja się na inne przepisy powoływała. Policja powołała się na ten paragraf, kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym. O tym mówiła policja, bo tam powoływałaś na konkretny artykuł i to był ten, pani Bośla.
I pani poseł powinna w tym momencie pokazać legitymację poselską, sprawy by nie było. Ja sądzę, to jest moja opinia, że pani poseł zależała na tym, żeby zrobić, mówiąc kolokwialnie, scenę pod publiczkę, pod media, które tam były obecne i później odgrywać ofiarę. Powtarzam, 2-3 dni wcześniej próbowała zakłócić spotkanie z wyborcami pana posła Patryka Jakiego i do żadnych scen nie dochodziło. Pan poseł oddał jej mikrofon i chciał z nią debatować.
To my kończymy radiową część Sedna Sprawy. Za chwilę internetowa dogrywka. Słuchaczom Radia Plus życzymy dobrego dnia. Adam Bielan, prezes Partii Republikańskiej, cały czas jest z nami.
Radio Plus. Sedno sprawy.
Adam Bielan, prezes Partii Republikańskiej, deputowany do Parlamentu Europejskiego, jest dzisiaj gościem Sedna Sprawy. To, co dzieje się, panie prezesie, w relacjach Polski z Ukrainą, to jest wojna handlowa, początek wojny handlowej? To jest właściwe określenie dla tych relacji?
Jest pewnego rodzaju starcie państwa polskiego, które chroni swoje interesy z ukraińskimi oligarchami, agrooligarchami, którzy mają olbrzymie wpływy na scenie politycznej, którzy mają, jak twierdzą obserwatorzy, wielu posłów w parlamencie ukraińskim. My nigdy nie ukrywaliśmy, że Ukraina ma problem strukturalnej korupcji. W momencie, kiedy została zaatakowana przez Rosję, państwo autorytarne, dyktaturę de facto, które ma znacznie więcej problemów z przestrzeganiem praw człowieka choćby, stanęliśmy po stronie Ukrainy, również ze względu na nasze bezpieczeństwo. Ale dzisiaj, kiedy sytuacja na froncie staje się coraz bardziej stabilna, chociaż życzę ukraińskim żołnierzom, żeby posuwali się w ramach swojej kontrofensywy, i kiedy Ukraina puka do drzwi, czy to Unii Europejskiej, czy NATO, będziemy twardo stawiać sprawę korupcji na Ukrainie i wpływów rozmaitych biznesów na ukraińskich polityków, no bo trudno inaczej wytłumaczyć, no takie bym powiedział z punktu widzenia Ukrainy, samobójcze atakowanie kraju, bez którego pomocy Ukraina by po prostu nie istniała. To trudno inaczej wytłumaczyć niż właśnie korupcyjnym wpływem tych biznesów na część przynajmniej klasy politycznej na Ukrainie.
A na prezydenta Zełenskiego? Też?
Nie, nie sądzę, żeby prezydent Zełenski podlegał tego rodzaju naciskom. On stara się z korupcją walczyć. Mówiłem w poprzedniej części naszego wywiadu o zwolnieniach, które w Ministerstwie Obrony nastąpiły. Chociaż to też jest smutne, że Ukraina toczy wojnę z Rosją, a 6 wiceministrów obrony w atmosferze podejrzeń o korupcję musi być dymisjonowanych, no to trudno sobie wyobrazić, że jakikolwiek polski obywatel w takim momencie myślałby o braniu łapówek, no, a na Ukrainie niestety takie sytuacje miały miejsce, ale powtarzam, jeśli chodzi o pomoc militarną z Polski i w ogóle ze świata zachodu, nic się nie zmieni.
Ale panie prezesie, mówi pan o pomocy militarnej, prawda, że tutaj się nic nie zmieni. A udzielamy też innych form pomocy na innych polach, tej humanitarnej też w dużej mierze. I rzecznik rządu Piotr Miller w Polsacie mówił przez wczoraj, że ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy, która wygasa na początku przyszłego roku, może nie zostać już przedłużona. Więc czy to jest też to narzędzie, ten argument, którym Polska będzie grała w relacjach z Ukrainą? Bo mam wrażenie, że nie przypadkiem mówi pan o pomocy militarnej, że ta na pewno nie będzie ograniczona. A ta dotycząca obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, tu już mogą być zmiany powodowane bieżącą polityką państwa ukraińskiego?
Pan minister Miller stwierdził fakt. Rzeczywiście z końcem roku te przepisy wygasają.
Nawet
myślę,
później,
że to będzie dobry moment.
No w marcu chyba wygasają.
Tak. Ja myślę, że to będzie dobry moment, 2 lata od wybuchu wojny, żeby przejrzeć te wszystkie przepisy i je dostosować do zmieniających się okoliczności. Nie łączyłbym tych spraw z zamieszaniem w kwestiach rolnych. My mamy innego rodzaju środki nacisku na Ukrainę i pewne retorsje, które mogą ze strony Polski nastąpić na arenie międzynarodowej, na forum Unii Europejskiej. Ukrainie bardzo zależy, żeby Polska brała udział choćby w pracach specjalnej platformy na rzecz eksportu zboża ukraińskiego. Ja chcę wyraźnie podkreślić, my zrobimy wszystko, żeby ukraińskie zboże trafiało do krajów potrzebujących, do Afryki, do Azji, tam gdzie miliony ludzi głodują, między innymi ze względu na zbrodniczą politykę Putina, który nie tylko napadł na Ukrainę, ale robił wszystko, żeby ukraińskie zboże, które trafiało do tych krajów przed wojną, zostało zablokowane. Natomiast nie dopuścimy, żeby przy tej okazji ukraińscy oligarchowie próbowali to zboże ulokować niezgodnie z zasadami polityki handlowej Unii Europejskiej na rynkach takich jak Polska, bo to jest nadużycie naszego zaufania, to jest nadużycie na tego, na co się umawialiśmy 1,5 roku temu.
To jeszcze tylko dopytam o tę kwestię uchodźców. Po 2 latach przyjdzie czas na zrewidowanie polskiej pomocy dla uchodźców z Ukrainy? Czy 2 lata to jest ten czas, w którym będzie można mówić o zakończeniu po prostu pomocy w takiej skali dla uchodźców z Ukrainy? Jakie są plany rządu w tej sprawie?
Przepisy są na bieżąco weryfikowane. Bo
one były już zmieniane, ta pomoc była ograniczana, chociażby jeżeli chodzi o wyżywienie, zakwaterowanie, ono jest teraz częściowo finansowane i tak dalej. To się zmieniało też w ciągu tych 1,5 roku.
Dokładnie tak, bo pamiętajmy, że też w internecie jest kolportowanych mnóstwo informacji nieprawdziwych, tak zwanych fake newsów na temat tej pomocy, która jest albo wyolbrzymiana, albo są sugerowane możliwości, czy jakieś gigantyczne nadużycia. Tak nie jest. Polska wprowadziła tutaj restrykcyjne przepisy, które uniemożliwiają na przykład przyjazd tylko na 1 dzień, żeby odebrać pomoc socjalną i powrót na
Ukrainę.
Ale
po wcześniejszych nadużyciach te przepisy wprowadzono.
No tak, ale szybko zareagowaliśmy i tutaj jest łączność między choćby ZUS-em a Strażą Graniczną dzięki systemom informatycznym. Więc te przepisy są cały czas modyfikowane w momencie, kiedy życie pokaże, że ktoś czy duża grupa ludzi je próbuje obejść. Natomiast jeśli chodzi o całościowy system i decyzję polityczną w tej sprawie, nie chciałbym się w tej chwili wypowiadać.
To okay.
Minister Miller powiedział prawdę, rzeczywiście w pewnym momencie ważność tych przepisów mija i będziemy musieli wszyscy zastanowić, na jakich zasadach je przedłużyć.
To jeszcze krótko na koniec jedno pytanie o Donalda Tuska, przewodniczącego Platformy, który wsiadł dzisiaj do autobusu, Tuskobusu, bo tak to już te kampanijne autobusy od nazwisk ich pasażerów nazwy przybierają. Może dojechać do zwycięstwa wyborczego w tym autobusem, jeżeli będzie intensywnie pracował, odwiedzał kolejne miejscowości w tych tygodniach, które pozostały do wyborów?
Nie mówmy o intensywnej pracy w kontekście Tuska, bo on raczej z tego nigdy nie słynął. Natomiast Tusk
stara się... A jednak rano wstał dzisiaj i wsiadł do Tuskobusa.
to rzeczywiście wielkie poświęcenie. Natomiast mówiąc już zupełnie serio, Tusk stara się od 2 lat, żeby Platforma uzyskała najwyższe poparcie społeczne i robił to bez efektu. Rozmaici psychofani Platformy w internecie, tacy jak Lis czy Gierty, który startuje z list Platformy, przewidywali, że w lipcu Platforma zajmie pierwsze miejsce w sondażach. Nic takiego się nie wydarzyło, wręcz przeciwnie. Nasza lista uzyskuje coraz większe poparcie i ta wizja zwycięstwa oddala się. Widziałem wczoraj wywiad z Tuskiem w jednej z telewizji wieczorem. On wyraźnie jest zdenerwowany, wyraźnie traci panowanie nad sobą w momencie, kiedy dziennikarz zadaje mu najprostsze nawet pytania. Staje się coraz bardziej agresywny. To dowodzi, że on może myśleć w tej chwili o tym, żeby się wycofać na zasadzie Kidawy-Błońskiej w wyborach prezydenckich, postawić na kogoś innego, kto będzie kozłem ofiarnym po przegranych wyborach. Zobaczymy. Takie scenariusze gdzieś tam krążą po Warszawie. Mówią o tym również dziennikarze, którzy mają dobre źródła informacji w Platformie. Na razie naszym głównym przeciwnikiem jest oczywiście Tusk,
tak dopłynął
do polskiej polityki. I po to, żeby znowu prowadzić błędną politykę. Dużo mówiliśmy o wojnie na Ukrainie. Tusk był człowiekiem, który rozbrajał polską armię.
No już tego nadzieję, wątku nie rozwiniemy, nie zdążymy go rozwinąć. Adam Bielan, prezes Partii Republikańskiej, deputowany do Parlamentu Europejskiego, był gościem dzisiaj Sedna Sprawy. Bardzo dziękuję, panie prezesie, za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Udanego dnia. Życzę państwu. Dziękuję za uwagę. Dobrego dnia.
Radio Plus. Sedno Sprawy.